Sportowcy z Gdyni protestują przeciwko zapisom ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Jak twierdzą przedstawiciele branży, polskim terminalom kontenerowym grozi zapaść. Projekt ustawy zakazuje wykonywania w niedzielę wszelkich czynności logistycznych, w tym przeładunkowych. Zakaz obejmuje też terminale kontenerowe. A przypomnijmy, że tylko w Gdyni 300 tysięcy kontenerów 20-stopowych przeładowywanych jest właśnie w weekendy ze względu na specyficzną rotację statków w serwisach bałtyckich. Zatrzymanie przeładunków kontenerowych w polskich terminalach w niedzielę spowoduje natychmiastowe przesunięcie części ładunków do Niemiec, Belgii i Holandii, a także do litewskiej Kłajpedy, napisali w swoim stanowisku przedstawiciele branży przeładunkowej. Te zapisy zaszkodzą rozwojowi polskich portów. Czy Polska odwraca się od morza? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Zajrzymy też za ocean. Tam dziś, przypomnę, wybory prezydenckie. My sprawdzimy, jaki ich ewentualny wynik może wpłynąć na naszą gospodarkę i na kieszeń zwykłego Kowalskiego. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka. Magda przez Skype'a dziś z nami w Kalifornii. Profesor Piotr Dominiak, ekonomista, Politechnika Gdańska. Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni. Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo wczesne. Dzień dobry.
Terminale kontenerowe na początek pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tu przerwę może spowodować tylko wichura zagrażająca żurawiom, w innych przypadkach praca w re. Na początek sprawa bardzo ważna dla naszych portów. Obywatelski projekt ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę w punkcie 2 projektu ustawy precyzuje, że dotyczy to również podmiotów świadczących usługi na rzecz handlu i tu są wymienione centrum logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe, centra dystrybucyjne. Jednym słowem, paraliż pracy portów, przynajmniej w weekendy.
No przynajmniej w jeden dzień w tygodniu.
Krzysztof Szymborski.
Nie dotyczy to niestety tylko portów, dlatego że w Polsce jest 5 terminali kontenerowych portowych, natomiast jest jeszcze 30 terminali wewnątrz kraju. Te terminale obsługują czy to przemysł, czy to centra dystrybucji, czy magazynów. W gruncie rzeczy, zgodnie z tą definicją zapisaną w projekcie ustawy, wszystko, co jest w porcie, to jest magazynowanie, to jest przygotowywanie dystrybucji. I tylko wyłącznie, nie wiem z jakiego powodu, projektanci nazwali z imienia terminale kontenerowe. Nie nazwali innych terminali, ale na terenie innych terminali również dokonuje się działalności magazynowania, przechowywania dystrybucji i czynności logistycznych służących, co jest ważne, wcale nie wyłącznie handlowi. My również zaopatrujemy przemysł, my również dokonujemy czynności pomagających eksporterom przemysłowym eksportować dobra. No, co ma wspólnego COPEX z zakazem handlu niedzielę, a ja obsługuję jego maszyny?
Czy ktoś z Państwem konsultował zapisy projektu tej ustawy? W ogóle ktoś się do Państwa zgłaszał, podpytywał, jakie mogą być skutki takich pomysłów?
Nie, jest to dla nas zupełnie nowość. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy z nikim, ani ze stroną rządową, ani z jakimiś organizacjami, czy to związkowymi, czy obywatelskimi.
Bo to projekt obywatelski. Czy to nie idzie zbyt daleko? Ktoś się zagalopował? Nie wiem, skąd taki pomysł mógł się wziąć? Jakie mogą być skutki, oprócz tych, o których wspomniał pan prezes Szymborski?
To na pewno brak wiedzy, brak wyobraźni, nie pierwszy i pewnie niestety nie ostatni, kiedy próbuje się stosować jakieś takie narzędzia proste i uważa się, że dzięki tym narzędziom uzdrowi się świat. Bez świadomości tego, że gospodarka funkcjonuje dzisiaj inaczej niż kiedyś, tak? I próby jakby zastosowania rozwiązań, które może 50-60 lat temu miałyby jakiś sens, no dzisiaj nie trzymają się kupy. No nie jesteśmy odizolowanym światem i tak jak tutaj w tym liście czytaliśmy, po prostu statki, towary uciekną z polskich portów. No.
Czyli to jest taka działalność na szkodę
wynikająca moim zdaniem z braku
gospodarki logistycznej,
z braku elementarnych kompetencji.
Mam takie wrażenie, że po raz kolejny, kolejny akt prawny jest przepisany na styl węgierski, czyli bez zastanowienia, bez przełożenia.
Tam nie mają portów.
No może i dlatego. Dlatego to, co powiedziałem, że jeżeli się w sposób taki bezkrytyczny, już nie określając tego, mocniej przepisuje różnego rodzaju akty prawne z tego obszaru, który tak niekoniecznie jest z nami powiązany, no to wówczas mamy takie akty prawne. Chociażby jak podatek handlowy. Tam mieliśmy bardzo podobną sytuację. Gdzie,
do podatku wrócimy też.
Także no, wydaje mi się, że to jest kolejny akt prawny, niestety pisany na kolanie, niekonsultowany jakby z tymi, których ma dotyczyć. Jeżeli te konsultacje były i duża część tej branży handlowej, handlu detalicznego była w to zaangażowana, no ale tak jak tutaj słyszymy, ta ustawa ma dotknąć nie tylko handel detaliczny, tak zwany sklepowy, ale również wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób działają na rzecz tego handlu. I dzisiaj zamknięcie portów, zamknięcie firm przetwórczych jeden dzień w tygodniu, w niedzielę, no to nie wiem, jak te sklepy w poniedziałek rano tak de facto będą wyglądały, szczególnie jeżeli chodzi o produkty świeże. No trzeba by było jeszcze krowom powiedzieć, żeby nie dawały mleka w niedzielę, no bo za chwileczkę nie będzie również tego mleka w niedzielę przerabiać. Dzisiaj jedni z największych przetwórców mleka to jest ponad 20 milionów litrów mleka dziennie. No to ja sobie tego już nie mogę wyobrazić, tak samo jak zamknięcie baz kontenerowych.
Zagraniczne porty z pewnością podziękują polskim związkowcom za zapisy tej ustawy.
No naturalnie, bo one pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny. I tylko wspominam teraz z rozrzewnieniem 3 lata wspólnej pracy z panem ministrem Haładyjem z Ministerstwa Gospodarki. To było lat temu już 4, nad ustawą Porty 24, gdzie udało nam się z Hamburga wyciągnąć wiele kontenerów do Polski dzięki usprawnieniu służb granicznych. No dzisiaj mamy do czynienia z dokładnie odwrotnym ruchem.
No a Hamburg, przypomnę, dosyć boleśnie to odczuł i często odwoływał się do tej sprawy, mówiąc, że i tak cały czas jeszcze wielu polskich przedsiębiorców korzysta z Hamburga. W momencie, co jest dosyć zastanawiające, w momencie, kiedy my apelujemy też do polskich przedsiębiorców, do firm, żeby korzystali z polskich portów, z polskich terminali, z tego, że tutaj właśnie już jesteśmy na światowym poziomie, bardzo szybkie odprawy, sprawne i nie wygląda to u nas gorzej niż w Hamburgu. Druga sprawa to, zresztą pan prezes Szymborski zwracał uwagę, że kłopoty spółek portowych mogą mieć dramatyczny wpływ na gospodarkę. 6900 zatrudnionych w portach generuje 22700 miejsc pracy. 227 tysięcy, przepraszam, w całej Polsce. No to chyba działa na wyobraźnię.
Tylko trzeba mieć wyobraźnię, tak? Trzeba mieć wyobraźnię, trzeba mieć elementarną wiedzę. No, no, trzeba rozumieć, na czym te procesy polegają i że te sklepy, które chcemy zamknąć w niedzielę, to jest koniec pewnego łańcuszka i jak się ten koniec zamknie, no to konsekwencje poniosą wszyscy, którzy są na każdym ogniwie.
A z punktu widzenia z zagranicy, czy u was, pytanie do Magdy Gacyk, też zdarzają się takie zapisy w projektach ustaw, które zupełnie nieżyciowe i udaje się potem to coś z tym zrobić, nie doprowadzić do ich przegłosowania?
Nie, nie zdarzają się raczej, bo to, o czym mówią tutaj goście, że porty przeładunkowe funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To bardzo wyraźnie jest widoczne w Stanach, szczególnie w Kalifornii, czyli z mojego takiego punktu widzenia, gdzie dwa główne porty kalifornijskie mieszczące się w Los Angeles, Port of Los Angeles i Long Beach, generują rocznie ponad 400 miliardów dolarów przychodu. To są 4,5 tysiąca statków, które po wielokroć w ciągu roku wkraczają do portu, dają się przeładowywać. Nikt nie zarzyna kury, która składa złote jaja. A port daje, tak jak tu też goście wspominają, ogromną ilość pracy. To jest żyła złota i z tego się nie rezygnuje dobrowolnie. Generalnie w Stanach Zjednoczonych jak gdyby kwestia tego, żeby przyhamować z handlem w niedzielę, nie sprawdza się. Może jedynie w jednym hrabstwie na wschodnim wybrzeżu w New Jersey, gdzie rzeczywiście jest kilka galerii handlowych, które nie funkcjonują w niedzielę. A tak, to może parę jeszcze gdzieś sklepików monopolowych, które mają ograniczone godziny funkcjonowania, działania. Generalnie nie bez kozery w Dolinie Krzemowej, gdzie skąd nadaje, czy w Kalifornii, to wszystko tak się pięknie dzieje i tak szybko i tak dobrze funkcjonuje. I stąd to, że Kalifornia jest na 7. miejscu wśród gospodarek światowych, jeżeli zakładamy, że Kalifornia dokonałaby secesji i oddzieliła się od USA. Właśnie dlatego, że takie przepisy, takie projekty nie mają racji bytu.
No to my apelujemy tylko w takim razie do parlamentarzystów, aby projekty ustaw czytali, naprawdę czytali ze zrozumieniem tego, jakie konsekwencje będą z tego wynikały. No i apelujemy, aby wykreślić te punkty z ustawy. Zakaz handlu w niedzielę, rozumiemy, panie ekspedientki chcą spędzać czas w domu, ale proszę zostawić terminale. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:21, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, za oceanem przez Skype'a Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka, a w studiu Radia Gdańsk profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, Marek Teus, prezes Merco, to oddajmy jeszcze głos słuchaczom. W USA to nie jest dobry przykład. Bliżej mi do koncepcji skandynawskich niż z dzikiego zachodu, ale to może ten dziki zachód mimo wszystko najlepiej się rozwija na świecie. Jest jednym z państw, które najszybciej się rozwijają. Bez przesady krowy cały czas dają mleko codziennie i bez konserwantów i ulepszaczy. W święta też markety są nieczynne i jakoś dają radę, ale my nie o marketach, proszę drogi słuchaczu, tylko o terminalach i o portach, a to jest znacznie dalsze i znacznie... I o przetwórstwie. I to jest znacznie bardziej, jest to groźne dla gospodarki. Także proszę też słuchać ze zrozumieniem. Przenosimy się za ocean. Amerykanie wybierają dziś prezydenta, ale ich wybór, no niestety, no będzie miał wpływ na cały świat, także na gospodarkę u nas. Pytanie do Magdy, czy może już są jakieś znaki, które wskazują, w jakiej rzeczywistości jutro się obudzimy?
No skoro przenieśliśmy się za ocean, to powinni nam powiedzieć witajcie w mojej bajce. Na razie mamy suspens. Mamy suspens, żeby zacytować samego Donalda Trumpa, który na pytanie, czy przyjmie wyniki wyborów, powiedział, że nie chce jeszcze decydować o tym, że zawiesi tę decyzję i podtrzyma nas w niepewności. Tak samo tutaj, idą łeb w łeb. Mimo sondaży, które raz pokazują przewagę mniejszą lub większą Hillary Clinton, mimo sondaży, które raz pokazują większą lub mniejszą przewagę Donalda Trumpa, trudno cokolwiek jeszcze definitywnie orzec. Natomiast cokolwiek by się nie stało, tak naprawdę nie będzie to jeszcze koniec kampanii wyborczej. Nie będzie szansy na to, żeby prezydent, kimkolwiek on będzie, miał szansę na tak zwany miesiąc miodowy, czyli na ten okres, kiedy jednak wyborcy, nie tylko zwolennicy, ale też przeciwnicy, patrzą z przymrużeniem oka, pozwalają się mu zagnieździć i zasiedlić w Białym Domu i dają mu szansę na pokazanie się. Tu tego nie będzie.
A na kogo wskazują rynki, jeśli chodzi o sytuację na giełdzie?
Można powiedzieć tak, jakby rynki miały decydować, to szanse ma Hillary Clinton. I można to ocenić po reakcji rynków, kiedy kandydatka demokratów została znowu zapędzona pod pręgierz i zaczęto sprawdzać jej kolejne transze e-maili, to decyzją dyrektora FBI. Rynki wtedy siadły. To znaczy spadły akcje, Wall Street przez jakiś czas nie mógł się podnieść, aż do momentu, kiedy okazało się, że nie wszystko jest w porządku, e-maile były o treści niewinnej, nie będzie dalszego śledztwa. Wtedy okazało się, że giełda podniosła się przynajmniej częściowo z kolan i prawdopodobnie reakcja rynków jest jakoś tam miarodajna i jest szansa na to, że Hillary Clinton wygra, ale znowu nie jest gwarancją.
To jeszcze pytanie, jak zamierza głosować Polonia? Czy to jest w miarę jasne, bo Trump ostatnio się bardzo chwalił, że Polonia będzie twardo stała za nim. Właśnie sama Polonia niekoniecznie potwierdzała tę jego wypowiedź.
Tutaj mamy pewną polaryzację, której wcześniej może i tak nie było lub nie była tak widoczna. Wschodnie wybrzeże, i generalizuję, tu mam świadomość, że oczywiście są pewne enklawy, ale wschodnie wybrzeże, czyli ta bardziej tradycyjna, tak zwana stara Polonia, bardziej przychylnie patrzy na kandydata republikanów. Natomiast zachodnie wybrzeże, w szczególności takie stany jak Kalifornia czy Waszyngton, no sprzyja Hillary Clinton. Czy to się potem przełoży na wygraną jednego czy drugiego? Głosy polskie prawdopodobnie nie będą miały tak wielkiego znaczenia jak onegdaj podczas wyborów prezydenckich.
To jeszcze z punktu widzenia tego spojrzenia za oceanem i z tego, co komentatorzy u was tam opowiadają, dla nas, dla Polski, która kandydatura byłaby lepsza? Kto powinien wygrać dla nas?
To zależy, jak się... Ja się zastanawiałam nad tym zagadnieniem i to zależy, jak się patrzy w ogóle na te kwestie gospodarcze. To jest wszystko system naczyń połączonych. I jeżeli parę dni temu 370 ekonomistów wystosowało list mówiący o tym, że bardzo niebezpieczna gospodarczo będzie prezydentura Donalda Trumpa, nie tylko dla kraju, ale i dla świata, to trzeba się nad tym pochylić i zastanowić. Tym bardziej, że wśród sygnatariuszy tego listu byli nobliści, to rozliczni, bo jak powiedziano, poglądy polityczne, ale jeszcze bardziej ekonomiczne republikanina to jest absolutny stek gospodarczych bzdur i taka hybryda magicznego myślenia z dużą dozą populizmu. Więc prawdopodobnie, jeżeli Donald Trump miałby zrealizować swoje obietnice wyborcze, to już pierwszego dnia oskarżycielskim palcem wskaże Chiny i powie, że manipulują walutą, a także powie, że wymyślili globalne ocieplenie, rozwali system ubezpieczeń zdrowotnych, wywali 11 milionów nielegalnych imigrantów i gospodarka w efekcie tąpnie o 2%. Trudno, żeby to nie wpłynęło na rynki światowe.
My do dyskusji wrócimy po 10:30 i dalej będziemy mówić o tych konsekwencjach już także z gośćmi w studiu. Do usłyszenia za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście za oceanem w Kalifornii Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka, a w studiu Radia Gdańsk profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, Marek Teus, prezes Merco. No to wróćmy jeszcze do wyborów za oceanem. No i jak może to wpłynąć na polską gospodarkę? Załóżmy, że wygrywa Trump. Co z walutami, co z rynkiem finansowym, z naszą giełdą, handlem?
Na pewno to, czego się boją wszyscy, no to jest niepewność. No, Trump uchodzi za nieobliczalnego polityka, który może sięgnąć do zupełnie takich nieoczekiwanych czy niestosowanych metod. Myślę, że w takiej skali globalnej, no, chcąc budować czy odbudowywać, jak on mówi, potęgę Ameryki, należy się obawiać takich tendencji protekcjonistycznych ze strony USA, które, no, jak, jeżeli zakłócą handel światowy, to odbiją się na wszystkich partnerach, nawet niekoniecznie tych, którzy tylko eksportują czy importują do Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje się, że to jest największe zagrożenie i na to pewnie zareagują rynki finansowe, które wyraźnie obawiają się tego, co może się zdarzyć, kiedy Trump wygra.
Wzrosną ceny na przykład w sklepach, bo też czytałam takie opracowanie, z którego wynika, że jeśli Stany podejdą do sprawy protekcjonistycznie, podniosą cła, będzie też mniej chińskich towarów na świecie, amerykańskich towarów, no bo oni też tam za dużo nie eksportują, ale generalnie wtedy będzie większe pole do popisu na starym kontynencie dla sieci europejskich. No to poczują się monopolistami.
Myślę, że nie będzie to miało aż tak dużego wpływu, jeżeli chodzi o poziom cen. Bardziej bym się obawiał tego, co już przeżywaliśmy, że wtedy, kiedy finanse Stanów Zjednoczonych były destabilizowane, chociaż pamiętamy ten przez kilku lat ten kryzys finansowy, i to czuli wszyscy na całym świecie. Jeżeli dzisiaj populistyczne działania Trumpa czy wypowiedzi Trumpa zostaną wdrożone w życie, to bardziej obawiam się tego, że ta cała gospodarka finansowa, ona będzie miała duże negatywne oddziaływanie na nas wszystkich. Oczywiście to może też w konsekwencji w jakimś dłuższym okresie czasowym spowodować podniesienie cen w punktach detalicznych. Momentami, szczególnie dla naszej branży, mówimy, że dla nas jest lepsza ta letnia woda w kranie niż wtedy, kiedy zaczynają się różne gwałtowne ruchy albo te, które mówią o tym, że trzeba w jakiś tam sposób regulować to, co rynek już wyregulował i ma się całkiem nieźle. I te wypowiedzi Trumpa, one jakby noszą takie cały czas znamiona tej niepewności, co wydarzy się w momencie, kiedy on dojdzie do władzy i w jaki sposób będzie starał się tą gospodarkę Stanów Zjednoczonych regulować, chociażby poprzez wzmacnianie jakby pozycji tej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Magda?
No właśnie, ja chciałabym zwrócić uwagę na jeden z poglądów Trumpa, który często podkreśla, że zamierza krajem kierować jak biznesmen, czyli użyć tych samych reguł, tych samych zasad, jakie on stosuje w swoich interesach. Co jest o tyle niebezpieczne, że wiąże się z kolejnym jego twierdzeniem, mianowicie takim, że jeżeli nawet załamuje się gospodarka, to pożyczamy. On się nie boi rozrostu długu do niemożebnych rozmiarów, bo znowu, jak mówi, on wielokrotnie był w takiej sytuacji, że spadał na sam dół, ale pożyczał i to pożyczał dużo, ponieważ wiedział, że w którymś momencie tak zwany deal wpadnie, pojawi się jakaś oferta, która go wyciągnie z tego dołka i że on niemalże jak baron Münchhausen za własne włosy z tego poważnego kryzysu potrafi się wyciągnąć. I myślę, że jeżeli te twierdzenia miałyby zastosowanie w gospodarce amerykańskiej, to jesteśmy wszyscy w poważnych tarapatach.
A z kolei patrząc z drugiej strony, jeśli będzie jakaś wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, może Polska mogłaby na tym jakoś skorzystać? Oczywiście nie jesteśmy wielkim graczem jak Stany Zjednoczone i nie zajmiemy miejsca Ameryki, ale może dałoby radę uszczknąć coś dla siebie. Jeśli są rozmaite sytuacje, to może spójrzmy w ten sposób, jak je wykorzystać na korzyść mimo wszystko.
To znaczy jest tak, analiza Citibanku, która pojawiła się parę dni temu, wspomina o tym, że reakcja rynków na wygraną Trumpa będzie taka, jak reakcja światowych rynków na Brexit. Czyli mamy liczyć się z takim spadkiem 5%, z takim dość gwałtownym tąpnięciem, po którym ma nastąpić przeorganizowanie, przeanalizowanie wszystkiego i być może powrót do jako takiej innej, ale jednak normalności.
Panów zdaniem?
Nie wiem, czy znaczy wolałbym nie liczyć na tego typu kalkulacje, że jakakolwiek wojna, wojna celna czy wojna handlowa, a to nie byłaby wojna jakakolwiek, bo między wielkimi partnerami jak Chiny i Stany Zjednoczone, że na tej wojnie generalnie gospodarka światowa, w tym i my możemy skorzystać. Nie sądzę, żeby te korzyści można było znacząco osiągnąć.
Dużo firm chińskich już jest na polskim rynku. Coraz więcej firm chińskich interesuje się i przejmuje duże, znaczące przedsiębiorstwa europejskie. Także myślę, że Chińczycy w sposób naturalny będą jednak mieli tą świadomość, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Europa jest dla nich bardzo ważnym partnerem. Tutaj starają się inwestować coraz większe pieniądze. Ba, z tego, co już słyszeliśmy, są nawet w Europie Zachodniej blokowani, jeżeli chodzi o przejmowanie. Tutaj był taki przypadek ostatnio dużej firmy niemieckiej. Także widać wyraźnie, że to ukierunkowanie firm chińskich na rynek europejski jest znacznie większe niż jeszcze parę ładnych lat temu. Także to chyba w sposób naturalny będzie następowało bez względu na to, czy Trump będzie próbował stosować różnego rodzaju ograniczenia dla firm chińskich na rynku amerykańskim, ale myślę, że Europa już jest na tyle otwarta i na tyle dobrze współpracuje z Chinami, że to może oczywiście wzmocnić ten efekt, ale myślę, że nie będzie decydujący.
Według Saxo Banku inwestowanie w Polsce stanie się bardziej ryzykowne dla zagranicy, bo po pierwsze Trump zniesie sankcje dla Rosji, umocni się wróbel, wzmocni się tam gospodarka. Obawy, że Putin wykorzysta to do prowadzenia bardziej agresywnej polityki neoimperialnej, nie są bezpodstawne. A te zmiany, przekładając je na konieczność podjęcia przez Polskę konkretnych działań, oznaczają dla nas, że staniemy się krajem wyższego ryzyka inwestycyjnego. Z tym również łączy się wycena wartości naszej waluty i koszty zagranicznych kredytów dla Polski. Złoty po Trumpie w roli prezydenta może się osłabić, a rentowność naszych obligacji może wzrosnąć, a to tylko przez zmianę w podejściu do Rosji. Właśnie, jak z podejściem do Rosji, czy tam się nic nie zmieniło w wypowiedziach Trumpa? Dalej zniesie sankcje, opowiada się za tym?
No to jest jeden, jeżeli nie jedyny z liderów światowych, co do którego Trump żywi dużą estymę i ma ogromny szacunek. I więc wydaje się, że ta współpraca jakaś tam w przyszłości może mieć miejsce. Zresztą przypomnijmy sobie, że po raz pierwszy tak naprawdę w sposób widomy w historii Stanów Zjednoczonych Rosja próbowała mieszać się, znaczy wpłynąć na wynik wyborów, doprowadzając do wycieku niektórych e-maili Hillary Clinton. To był wypadek bez precedensu, ale ta kampania jest pod tyloma względami bezprecedensowa, że ja troszeczkę mam wrażenie, że nawet to, jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem, to jak będzie wyglądała przyszłość gospodarcza, to jest też ciągle troszeczkę wróżenie z fusów, bo to może być bardzo różnie. I ta jego współpraca z Rosją też może być bardzo różna, dlatego że ego gra tu ogromną rolę i jeżeli w jakiś sposób Donald Trump czuje się lekceważony czy poniżany przez Rosję, to może się to wszystko o 180 stopni nagle zmienić, bo takie wolty i zwroty obserwowaliśmy w czasie kampanii wyborczej.
To jeszcze, żeby zakończyć temat wyborów w Stanach Zjednoczonych, co z Polonią po ewentualnej wygranej Trumpa, no i kwestia również wiz dla Polaków. Czy te tematy były podejmowane albo są jakieś komentarze u was?
Ja powiem tak. Kwestia zniesienia wiz jest regularnie podnoszona podczas kampanii prezydenckich. Jest to cały czas równie smakowita kiełbasa wyborcza, która równie w silnym stopniu działa na wszystkie zmysły Polonii amerykańskiej. Za każdym razem troszeczkę dajemy się nabierać. Za każdym razem nam obiecują i za każdym razem nic z tego nie wychodzi. Więc ja tu jestem bardzo umiarkowaną optymistką. Powiedziałabym, że skłaniam się pesymistycznie ku temu, że nic się nie zmieni. Tym bardziej, że w tej chwili te wizy amerykańskie są rozdawane znacznie częściej, łatwiej i liczniej niż w przeszłości.
Zmieniamy temat. Trwa debata u nas w kraju na temat kształtu nowego podatku od handlu. Ciekawy pomysł mają posłowie z Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Posłowie zrzeszeni w tym zespole chcą, by podatek płaciły wszystkie sklepy, zarówno małe, jak i te duże. Stawka miałaby wynieść 1,2% od obrotu. Sklepy płaciłyby co miesiąc zaliczkę w tej tej wysokości. Byłaby ona włączona w roczne rozliczenie podatku dochodowego, który płacą przedsiębiorcy obojętnie, czy są osobami prawnymi, czy fizycznymi. I jeśli w końcowym rozliczeniu okazałoby się, że zaliczek sklepy zapłacił mniej, no to musiałby dopłacić. No i teraz za i przeciw, bo podatek handlowy to u nas jak serial niekończący się.
Znaczy, musielibyśmy chyba wrócić do tego momentu, kiedy w kampanii wyborczej politycy mówili o tak zwanym wyrównywaniu szans dla polskich małych, średnich i już troszeczkę większych sieci handlowych w stosunku do tych, którzy tutaj na rynku polskim umiejscowili się od 20-25 lat i przy okazji mieli różnego rodzaju preferencje. Już nie mówię o praktycznie bardzo dobrym, tanim dostępie do dużych, olbrzymich pieniędzy, czy takie wsparcie, jakie było udzielone niedawno, bo tam chyba 3 czy 2 lata temu dla sieci dyskontowych niemieckich tutaj na obszar Europy Środkowo Wschodnie prawie miliard euro na rozwój punktów sprzedaży taniej żywności dla mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. EBOR dał tak zwany darmowy, można powiedzieć, kredyt. No i wydawało się, że faktycznie ci politycy będą realizowali to, co zamierzali. Jeszcze 8 stycznia na spotkaniu z panią premier Szydło takie deklaracje padały. Potem ten słynny projekt, który wyprowadził handlowców na ulicę w lutym. Następna zmiana koncepcji, jeżeli chodzi o ten podatek. No i to, co powiedziałem już wcześniej, przykład węgierski spowodował, iż ta ustawa została przegłosowana i wprowadzona w życie na wzór węgierski. No i od parę dni temu mamy kolejny serial, raz, że ze względu na wszczęcie przez Komisję Europejską kontroli tego aktu prawnego wstrzymano pobór tego podatku. Natomiast teraz już aktem prawnym, ustawą wstrzymano pobór tego podatku w takim kształcie, jak było to uchwalone ustawą. No i mamy teraz kolejną próbę, ale już nie chronienia, mam takie wrażenie, małych, średnich polskich przedsiębiorstw handlowych, a tylko pozostaje ten element fiskalny dla budżetu. Czyli w budżecie dzisiaj na różne obietnice wyborcze i na różne projekty społeczne brakuje pieniędzy. W związku z tym handel jest tą jakby dziedziną, którą należy dodatkowo opodatkować. Stąd ten pomysł tego podatku handlowego, obrotowego na poziomie 1-2 od obrotów placówek detalicznych. Dalej oczywiście też nie wiemy, w jaki sposób ten podatek będzie funkcjonował w 2018 roku przy podatku tak zwanym jednolitym. Stąd myślę, że te pomysły spotykają się z bardzo dużym, niepochlebnym oddźwiękiem ze strony całego środowiska.
Polska Izba Handlu protestuje bardzo, twierdzący, że podatek wykończy małe sklepy.
To nie tylko już dzisiaj Polska Izba Handlu, to również oczywiście w dalszym ciągu firmy zagraniczne. Dzisiaj podawane w przykładzie przez posła Abramowicza dane z GUS-u, że podatek dzisiaj dochodowy jest na poziomie 1,41 od ogólnie handlu, znowu nie uwzględnia pewnej specyfiki. To, co jakby szeroko mówimy, czy sklepy ogólnospożywcze, czy sklepy specjalistyczne, tak jak tutaj przy zamkniętych niedzielach też mówimy, zamykamy handel w niedzielę, ale przy okazji bazy kontenerowe, przy okazji firmy przetwórcze i mnóstwo jeszcze innych firm, które bezpośrednio nie są związane z tym handlem detalicznym sklepowym. Także mi się wydaje, że tutaj jest znowu nie do końca zrozumienie pewnych procesów, które zachodzą na rynkach. I dzisiaj według mojej oceny, po tych dyskusjach, szczególnie w ubiegłym tygodniu, ten zespół parlamentarny pod przewodnictwem posła Abramowicza jakby dalej nie rozumie pewnych procesów, które zachodzą w polskim handlu. Ten handel polski, typowo polski, prowadzony przez polskich obywateli, on kurczy się gwałtownie i mamy takie wrażenie, że ten podatek w tej formie 1,2% od obrotu, tylko jakby przyspieszy zejście z tego rynku znacznie większej ilości placówek polskich, niż ma to wyrównywać szanse, czy ma to przynieść jakiekolwiek korzyści dla rynku.
Pan profesor kiwał głową, pan się
tak, no ja się w pełni zgadzam przede wszystkim z tym pierwszym zdaniem mojego przedmówcy, że chyba ten cel pierwotny został tutaj już zupełnie pominięty, to znaczy ochrona polskich przedsiębiorców i że w tej chwili szuka się przede wszystkim rozwiązań, które mogłyby przynieść możliwie duże przychody budżetowi. No i w tym momencie dyskusja o tym, kto na tym więcej zyska, czy straci, tak? Czy mniej zyska, a więcej straci, jest trochę bezprzedmiotowa, dlatego że no tutaj są cele fiskalne i tyle, a koszty z tym związane schodzą na plan dalszy. To znaczy, ja jestem przekonany, że tego typu pomysły nie pomogą polskim przedsiębiorcom.
A jak sprawy podatku w Stanach Zjednoczonych, handlowego wyglądają? Czy tam jest też podział na sklepy małe i duże? Wszyscy płacą równy podatek, czy małe mniejsze, a duże większy? Czy nikt na to nie zwraca uwagi?
Nie. Jest to odwrotnie proporcjonalne. To znaczy nie jest najgorzej. Za kadencji Obamy troszkę się polepszyło i te małe biznesy nie są tak tragicznie obciążane podatkami, jak było wcześniej. Natomiast wciąż robią niektóre z nich bokami i to jest niewspółmierne obciążenie do dużych firm, które bardzo często za pomocą tak zwanego podatku korporacyjnego potrafią unikać wielu, wielu kosztów. Także w tej chwili, co będzie teraz, bo jesteśmy na rozdrożu i na rozstaju dróg, co będzie teraz, wszystko zależy od tego, kto wygra, bo Hillary Clinton zapowiada walkę z korporacjami i tym unikaniem nieustającym płacenia podatków, które się słusznie, jak gdyby słusznie należą budżetowi i zamierza odciążać małe i średnie przedsiębiorstwa. Odwrotnie, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, który raz mówi, że będzie jednolity podatek dla wszystkich, potem mówi, że jednak korporacje powinny nie płacić nic, bo wtedy gospodarka będzie się rozwijać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
To zmieniamy temat na sam koniec. Liczba młodych dłużników w Polsce jest gigantyczna. Mamy epidemię zaciągania lekkomyślnych pożyczek, donosi portal InPoland. Ponad 500 000 to liczba dłużników nad Wisłą, którzy nie skończyli jeszcze 34 roku życia. Długi młodych to astronomiczne 3 700 000 000 zł. Chodzi o te długi przeterminowane, które są spłacane nie w terminie albo w ogóle nie są spłacane. Na dodatek 1,5 miliarda, a więc niemalże połowa tej kwoty, to zaległości, które pojawiły się w ciągu tylko ostatniego roku. To co się dzieje, dlaczego młodzi się tak zadłużają? Znaczy, dlaczego nie spłacają?
Czy ja bym z tego wszystkiego wykreślił te wszystkie przymiotniki typu ogromne, tragiczne, dramatyczne.
Nie jest dramatyczne.
Nie jest dramatyczne, tak? Jeżeli dla tej grupy, tak, 500 000 ludzi to w tym wieku to jest 5%, tak? Tej populacji.
Lekko ponad
5%, więc to nie jest dużo. Dwa, to średnie zadłużenie wynosi 7400 zł, tak? Dużo? No nie bardzo, tak? Na to zadłużenie składają się tak niespłacane alimenty, mandaty, no i w jakiejś części, w jednej trzeciej bodajże kredyty. No więc no bez przesady. No,
nie jest to problem. Mnie
trzęsie, jak słyszę takie komentarze, tak?
No to tłumaczymy, dlaczego akurat nie ma powodu do niepokoju.
Problemu, tak? Mm-hmm. Ludzie się często zadłużają, tak? Tak troszeczkę, no powiedziałbym, no niefrasobliwie, ale na litość Boga to nie jest problem,
no tak,
który
należałoby
się
podniecać
specjalnie.
Ale jeśli nie płacimy za telefony, na początek przestajemy płacić za telefony, przestajemy płacić za mandaty, nie płacimy alimentów, potem przestajemy płacić czynsz.
W odwrotnej kolejności, czyli najpierw czynszu, a potem mandatów i tak dalej, ale a tak, za telefony tak, w ostatniej.
Tak mi się zdaje, że zawsze tak było, tak? No można ubolewać nad takimi postawami, ale naprawdę nie róbmy z tego tragedii.
Jednocześnie są to dwie sfery. Banki, udzielając kredytów, prowadzą rankingi, prowadzą oceny, scoringi, tak mówiąc jest żargonem bankowym, kredytobiorców. Natomiast korzystanie z telefonu, mandaty, tego nikt nie kontroluje. firmy telekomunikacyjne bardzo chętnie podpisują umowy z każdym, który przyjdzie
tak jest,
i weźmie najbardziej bogaty pakiet
telefonu. Najczęściej seniorzy 80-letni, którzy z tego nie skorzystają.
I nie przeprowadzają takiej analizy, którą przeprowadzają banki, które są zobowiązane całym gorsetem przepisów do pewnej ostrożności w udzielaniu kredytów i również dla własnego interesu. Telekomy znacznie łatwiej naciągają ludzi na podjęcie zobowiązania i później to niepodjęte zobowiązanie nie jest też tak dobrze czy rygorystycznie pilnowane, jak pilnują tego banki. Telekomy nie są do tego specjalnie przeznaczone.
A jak to tam w Stanach wygląda z młodymi? Też najbardziej, najczęściej nie płacą za telefony, bo Stany Zjednoczone pod tym względem w ogóle są bardzo specyficznym krajem, bo tam wszystko ludzie robią na kredyt.
Tak, to prawda, ale jest trochę lepiej i ja bym na to spojrzała może nie stricte z perspektywy ekonomicznej, ale bardziej socjologicznej, dlatego że widać wyraźnie, że to zadłużanie się młodych miało miejsce lata temu u współczesnych 35, 6, 7, 8-latków obecnie, którzy jeszcze borykają się ze spłacaniem długów zaciągniętych na edukację wyższą, na samochody, na domy i tak dalej. Pokolenia młodsze, pokolenie milenialsów oraz to jeszcze młodsze pokolenie ani, radzi sobie znacznie lepiej. Mają zupełnie inne podejście do kwestii materialnych. Nie wiem, jakie ma to przełożenie na sytuację polskiego społeczeństwa, które do tego kapitalizmu doszedł później, więc może pewne rzeczy, pewne zjawiska wydarzają się z niejakim poślizgiem. Ale tutaj częściej się mówi o przyczynie socjologicznej, pokoleniowej niż o ekonomicznej.
To jeszcze wytłumaczmy słuchaczom, co to znaczy pokolenie ani.
Pokolenie, które w tej chwili, najszerzej ujmując, które właściwie nie jest zakotwiczone w ekonomii, bo to jest to pokolenie, które nie potrafi sobie znaleźć takiego miejsca pracy i to mówię w takim tradycyjnym znaczeniu. To jest pokolenie takiej transformacji, no bo wiadomo, że te rynki pracy się teraz zmieniają i są albo na umowach śmieciowych, albo gdzieś tam szukają jakiegoś innego rozwiązania. Częściowo mieszkają u rodziców, częściowo nie. Nie mają takiego stałego punktu zaczepienia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Już więcej dzisiaj czasu na dyskusję niestety nie mamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś w Kalifornii Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka. Rozmawiała z nami przez Skype'a. A w studiu Radia Gdańsk profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, Marek Teus, prezes Merco. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dobranoc. Usłyszenia.